wodniczy ratunek.
W kwietniu 1936 roku w Zbąszyniu, granicznym mieście, Abwera i polski wywiad dokonały wymiany. Wydawałoby się, że Sosnowski po strasznych przejściach będzie mógł odzyskać spokój i uznanie, na jakie zasłuży. Wszystko na to wskazywało. Awansowano go do stopnia majora, ale czas chwały trwał krótko. Ożyły podejrzenia o współpracę z Abwerą. Aresztowano go. Głównym argumentem przeciwko niemu była bezkarność Rudloffa, co miało wskazywać na ich wspólną grę przeciwko Polsce. Sosnowski stał się tajnym więźniem polskiego wywiadu. Zamknięto go w celi na wiele miesięcy, choć nie przedstawiono zarzutów. Dopiero w 1938 roku na rozkaz marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza podjęto oficjalne śledztwo, którego wynik był przesądzony. Wywiad nie mógł bowiem przyznać, że aresztował bohatera i bez sądu trzymał go przez 19 miesięcy w więzieniu. Ponadto udowodnienie winy Sosnowskiemu rozwiązywało wiele problemów drugiego oddziału. Wiele niepowodzeń wywiadowczych można było wyjaśnić krecią robotą szpiega zdrajcy. W marcu 1938 roku stanął przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Warszawie, który w czerwcu następnego roku skazał go na 15 lat więzienia. Akta sprawy nie zachowały się i nie wiadomo, na czym sąd oparł przekonanie o winie, którego efektem był tak surowy wyrok. Sosnowski protestował, złożył apelację, ale nie rozpatrzono jej. W tym samym czasie specjalna komisja wojskowa kierowana przez generała Tadeusza Kutrzebę dokonała analizy działań drugiego oddziału, która doprowadziła do zwolnienia w marcu 1939 roku całego kierownictwa. Ze stanowiska szefa drugiego oddziału sztabu głównego odszedł pułkownik Tadeusz Pełczyński. Zwolniono szefa wywiadu pułkownika Stefana Majera, a zła opinia długo się za nim ciągnęła. W Wojsku Polskim odradzającym się we Francji nie znaleziono dla niego miejsca. Dopiero w wyniku interwencji Brytyjczyków został dowódcą szkoły oficerów wywiadu w Anglii, co było bocznym torem dla oficera, który przez 9 lat był szefem polskiego wywiadu. Odszedł szef kontrwywiadu, major Stefan Stanisław Szaliński. Zwolniono majora Adama Świtkowskiego, kierownika referatu Zachód, a więc bezpośredniego przełożonego Sosnowskiego. To były szokujące posunięcia, zważając, że nastąpiły w marcu 1939 roku, gdy wojna z Niemcami była już oczywista. Zmiana szefów wywiadu i kontrwywiadu w krytycznym okresie musiała, jeżeli nie sparaliżować, to wprowadzić zamieszanie i spowolnić funkcjonowanie służb podstawowych dla bezpieczeństwa państwa. Co więc odkryła komisja Kutrzeby, skoro postulowała tak drastyczny zabieg, z którego wynikało, że pozostawienie tych ludzi na stanowiskach będzie bardziej szkodliwe dla Polski niż zamęt, jaki spowoduje ich odejście? Gdy wybuchła wojna, Sosnowskiego zgodnie z regulaminem służby więziennej ewakuowano na wschód, gdzie strażnik, działający według instrukcji, jakie otrzymał na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa, miał go zastrzelić. Być może próbował wykonać rozkaz, ale nie trafił. Być może doszło do strzelaniny z radzieckimi żołnierzami, w wyniku której Sosnowski został ranny, ale zdołał zbiec. Niedługo się ukrywał, gdyż 23 września 1939 roku zgłosił się na posterunek NKWD. Jego pojawienie się musiało zaskoczyć Rosjan, którzy nie wiedzieli, co mają zrobić z człowiekiem przyznającym się, że był polskim szpiegiem w Niemczech. Być może usiłowali wykorzystać go jako agenta rozpracowującego lokalne środowisko polskich patriotów. To było główne zadanie NKWD na zajmowanych polskich ziemiach, gdzie trzeba było likwidować ludzi, którzy mogli organizować zbrojne podziemie. Niespodziewanie 2 listopada Sosnowski został aresztowany, bez wątpienia na rozkaz z Moskwy, gdzie szybko zorientowano się, jak ważny człowiek wpadł w radzieckie ręce. Przywieziono go do więzienia na Łubiance. Tam do rozpracowywania go wykorzystano dwoje bardzo doświadczonych i bezwzględnych funkcjonariuszy – Zoję Rybkinę i Wasylija Zarubina. Rybkina, inteligentna, błyskotliwa i atrakcyjna, działała jako szpieg w Finlandii. Zarubin był bardziej doświadczony. Od 1925 roku prowadził szpiegowską działalność w Chinach, Danii, Niemczech, Finlandii i Francji. Aby zmiękczyć Sosnowskiego, do jego celi wprowadzono kalekiego bolszewika, Piotra Zubowa, starego i zasłużonego rewolucjonistę. Był przyjacielem najważniejszych ludzi w bolszewickim państwie, w tym samego szefa NKWD Ławrentija Berii. Jednakże znajomości niewiele mu pomogły. Aresztowano go na rozkaz Stalina, gdy nie wykonał polecenia zorganizowania zamachu stanu w Jugosławii. A Bogdan Kobułow, przyjaciel, częsty gość w jego domu, bezlitośnie torturował go w lefortowskim więzieniu. Potem inny oprawca, pułkownik Borys Rodos, strzaskał mu młotem kolana. Zapewne rozmowy z tym człowiekiem, który przeszedł przez piekło więzienia NKWD, miały zmiękczyć Sosnowskiego i nakłonić go do współpracy. Zawierały również groźby, co mogło stać się, gdyby odmówił współpracy. Jeszcze jeden element tej gry miał złamać Sosnowskiego. Wasilij Zarubin demonstrował niezwykłą wiedzę, jaką radziecki wywiad miał na temat życia polskiego szpiega w Berlinie. Zarubin podawał nazwiska kobiet, które Sosnowski wciągnął do swojej siatki i tych, które były tylko kochankami, marki samochodów, jakimi jeździł, adresy i położenie mieszkań, które kupił w Berlinie. Tak bogata wiedza pochodziła od radzieckiego agenta Willego Lemana, funkcjonariusza kontrwywiadu berlińskiej policji, a potem Gestapo. Skoro Rosjanie tak dużo wiedzieli, to jaki był cel tej gry? Wiedza Sosnowskiego na temat niemieckich spraw była już całkowicie nieaktualna. Zmienił się rząd i kadra dowódcza. Jednakże Rosjanie zdawali sobie sprawę, że nie wszyscy członkowie berlińskiej siatki zostali zdekonspirowani. Mogli więc łatwo zostać zmuszeni do współpracy z nimi. A może chodziło o penetrację polskiego wywiadu odradzającego się we Francji? Było to jednak bardzo wątpliwe, żeby Sosnowski zwolniony z więzienia w Moskwie i odesłany do Francji został życzliwie przyjęty. Rosjanie musieli wiedzieć, że wykorzystanie Sosnowskiego jako ich agenta w polskich siłach zbrojnych jest niemożliwe, bez względu na to, jakich środków użyliby, aby go złamać. Chętnie odpowiadał na pytania, zdawał się nie taić niczego przed Rosjanami. Bez wątpienia kierowało nim poczucie głębokiej krzywdy wyrządzonej mu przez polskich przełożonych. Mówił przesłuchującym:
po tym, jak zostałem aresztowany przez Niemców, w toku śledztwa dowiedziałem się, że oddział drugi polskiego sztabu zaczął mieć wątpliwości co do uczciwości agentury, z którą pracowałem. Wątpliwości te zostały wywołane faktem, że poprzez swoją agenturę zdobyłem plan mobilizacyjny armii niemieckiej. Oddział drugi uważał, że ten plan był inspirowany i na podstawie tego doszedł do wniosku, że ktoś z moich agentów pracuje na polecenie Niemców przeciw Polsce. Z tego powodu oddział drugi wydał mnie i moją agenturę wywiadowi niemieckiemu.
Sosnowski musiał być głęboko przekonany, że tak właśnie się stało. Odkrywał podwójną grę prowadzoną przeciwko niemu przez jego zwierzchników, których obowiązkiem było chronić go i ratować, gdyby znalazł się w niebezpieczeństwie. Jego rozżalenie i rozgoryczenie wydawały się szczere. Czy jednak nie prowadził sprytnej gry, chętnie ujawniając to, co już Rosjanie wiedzieli, lub informując ich o faktach bez znaczenia? Na przykład podał nazwisko i adres jednego ze swoich najbliższych niemieckich współpracowników.
Rudloff, zwerbowany przeze mnie w lipcu 1927 roku, mieszka w Berlinie, przy ulicy Hohenzollern-Damm, numer 128.
To była prawda. Tyle, że Rudloff już był spalony w wyniku niedbalstwa oficerów polskiego wywiadu, którzy dopuścili do tego, że najtajniejsze dokumenty nie zostały zniszczone, a leżały w żelaznych szafach w forcie Legionów, gdy weszli tam Niemcy. Czy Sosnowski, zgorzkniały, wymęczony wieloletnim więzieniem w Niemczech i Polsce, poddany bezwzględnej grze doświadczonych śledczych w moskiewskim więzieniu, dał się zwerbować? Możemy tylko przypuszczać, że gdyby tak się stało, to zwolniono by go z więzienia i być może wypuszczono ze Związku Radzieckiego jak tysiące polskich oficerów po układzie Sikorski-Majski podpisanym 30 lipca 1941 roku. A on pozostał w więzieniu. Co więcej, gdy wojska niemieckie podeszły pod Moskwę w listopadzie 1941 roku, Sosnowskiego jako ważnego więźnia ewakuowano do Saratowa. Tam podobno na początku 1942 roku zmarł w wyniku wycieńczenia organizmu i zapalenia jelit po długotrwałej głodówce protestacyjnej. Miejsce jego pochówku nie jest znane.